Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Kiedy w 1572 roku zmarł Zygmunt August, ostatni władca z dynastii Jagiellonów, to wiele osób lamentowało, ale mnóstwo osób było po prostu przerażonych niepewnością, nie wiedzą, co przyniosą kolejne lata i w sumie nie ma im się co dziwić, bo nie było wiadomo, w jaki sposób zostanie wybrany nowy władca, ani, co w sumie logiczne, tym bardziej, kto tym władcą zostanie. Było natomiast mnóstwo grup, które świetnie od dłuższego już czasu zdawały sobie sprawę z tego, że od tego, w jaki sposób nowy władca zostanie wybrany, albo nawet gdzie te wybory się odbędą, będzie zależała ich słabsza lub silniejsza pozycja. Polacy, Litwini, Kościół, Senat, szlachta, każdy miał coś do ugrania. Jak wyglądały kulisy wolnej elekcji, czyli takich naszych wyborów na króla? Kim byli wyborcy? Gdzie mieszkali? Ilu zginęło w trakcie obrad? I czy ten naprawdę specyficzny system miał jakieś plusy? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Na początku wyjaśnijmy sobie pewną rzecz, którą nie wszyscy ogarniają, ale wstydzą się przyznać. Bo z jakiej paki jacyś obcy ludzie mieli decydować, kto będzie królem? No król to król, zostaje się nim, bo jest się krewniakiem poprzedniego władcy. Albo bezpośrednim potomkiem, albo jakoś tam po innej gałęzi drzewa genealogicznego, prawda? To nie takie proste, bo tutaj nam wjeżdża polityka, a z nią konieczność posiadania wpływowych znajomych, co w tym biznesie dotyczy każdego, króla też. Przez wieki, żeby móc sprawować władzę w Polsce, król musiał mieć wsparcie. A to wsparcie kosztowało. Najpierw ziemię, potem przywileje, no ale bez tego nie byłoby pieniędzy z podatków, wojska i tak dalej. W ten sposób rosła pozycja najpierw wojów, którzy z biegiem lat stali się rycerzami, później szlachcicami, a ci bardziej obrotni senatorami i posłami na Sejm. I to właśnie oni w pewnym momencie już bez owijania w bawełnę zaczęli brać aktywny udział w wybieraniu kolejnych władców i to już wieki przed śmiercią ostatniego Jagiellona. Bez wsparcia możnych można było sobie co najwyżej pomarzyć o wskoczeniu na tron, nawet jak się było synem samego Jagiełły. Brzmi to wszystko kijowo, ale gdyby szukać plusów, to można by w takim razie pomyśleć, że skoro przez tyle lat szlachta na sejmach i w senacie brała udział w wynoszeniu ludzi na tron, no to jak fiknął Zygmunt August, czego raczej wszyscy się spodziewali, bo był stary i chory, no to szlachta szybko sobie ustali według swoich zasad, kto będzie nowym władcą, wybiorą sobie w ten sposób nowego króla, bezkrólewie w związku z tym potrwa niedługo i szybko wszystko wróci do normy. Prawda?
A gówno!
Po pierwsze, nie było żadnych oficjalnie ustanowionych zasad. Były tylko prawa umowne, a po drugie, zbyt wiele grup miało zbyt wiele do ugrania kosztem innych, żeby to wszystko poszło sprawnie. Zacznijmy zatem opis tego potężnego burdelu, który spokojnie mógłby robić za bazę dla takiego political fiction jak House of Cards, tylko wszyscy mieliby w tym serialu wąsy i żupany. A jedną z najważniejszych postaci w tymże serialu byłby prymas Jakub Uchański, który zwołał zjazd senatorów, którzy na tymże zjeździe mieli ustalić, że na czas bez królewia królewską władzę będzie dzierżył oczywiście, że prymas. Powołali się na tradycję, bo faktycznie taka była i uznali, że dobra, no to od tej pory tak będzie. Tylko co z tego, jak na tym zjeździe było ze 30 senatorów, w dodatku wszyscy z Wielkopolski i jeszcze wszyscy byli katolikami, a w tym samym czasie inny bardzo ważny polityk, senator, marszałek wielki koronny Jan Firlej, zwołał inny zjazd, na którym pojawili się senatorowie z Małopolski, i wielu z nich było protestantami, ale Firlej wyciągnął też rękę do szlachty nieskupionej w Senacie. Jej przedstawiciele też się na zjeździe w Krakowie pojawili. Mieliśmy zatem dwa zjazdy, które chciały wzajemnie przyblokować swoje postanowienia. Brzmi jak całkiem niezły powód do wojny domowej, do której jednak nie doszło, bo Firley był ogarniętym gościem i zaproponował wspólne spotkanie. Zgodnie z planem Firleya, ze zjazdu krakowskiego wyszło wezwanie do wspólnego zjazdu z senatorami wielkopolskimi, pruskimi, ruskimi i litewskimi w Knyszynie, przy spoczywającym tam wciąż zmarłym królu. Termin wyznaczono na 10 sierpnia. Zostawmy na moment polityczne przepychanki i skupmy się na problemach jak najbardziej realnych w czasie bezkrólewia. Zastój w wymiarze sprawiedliwości, bo przecież sądy działały w imieniu króla. A króla nie było. To również bardzo dobry moment dla sąsiadów, może nie od razu, żeby wbijać do nas armią, ale żeby narobić chaosu przy pomocy swoich prowokatorów. I tutaj trzeba przybić naszej szlachcie piątkę, bo zaczęły się spontanicznie tworzyć takie sądy obywatelskie i to działające w pełni legalnie, bo na zasadzie konfederacji, czyli takiego zastępstwa króla. Sądy, przed które trafiali przestępcy albo ludzie, wobec których były podejrzenia, że coś mogą kombinować na szkodę państwa, nazywały się kapturami. Czy nazwa wzięła się od łacińskiego capere, czyli łapać, czy może od kapturów noszonych w żałobie po królu? To w sumie nie aż tak istotne. Ważne jest to, że to naprawdę działało. Kary były bardzo surowe i ekspresowo rozniosła się po kraju wieść, że lepiej przed kaptur nie trafić. Ogólnie planem zrzeszonych w konfederacjach szlachciców było powstać razem przeciw każdemu nieprzyjacielowi, tak zewnętrznemu, jak i wewnętrznemu, który by chciał Rzeczpospolitą uszczuplić. Zobowiązywali się także skonfederowani obywatele nie uznawać żadnego króla, tylko takiego, który będzie wybrany podług praw i wolności naszych i walczyć z każdym, kto by w czasie elekcji chciał bez wiadomości i zgody całego Senatu sprowadzić wojsko z postronnych państw albo też w inny sposób spiskował z zagranicznymi potencjami i w ten sposób naruszał wolną i porządną elekcję. Oczywiście zwykli szlachcice ani przez moment nie planowali ograniczyć swojej roli tylko do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w państwie, podczas gdy jakaś banda senatorów wybierze sobie władcę, który szlachcie nie będzie pasował. Nie, 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 bo na przykład senatorowie mogliby wybrać Habsburga, którego bardzo ciągnęło do absolutyzmu, czyli do ograniczania pozycji i praw szlachty. To też szlachcice zaczęli bardzo naciskać, żeby kolejne wybory władcy odbyły się na zasadzie viritim, czyli mąż z męża, a po ludzku rzecz ujmując, żeby każdy mógł wziąć w nich udział. Każdy mieszkaniec kraju?
Jeszcze czego?
Oczywiście, że nie. Każdy, kto ma szlacheckie pochodzenie. Tymczasem wreszcie łaskawie spotkali się senatorowie z Małopolski i Wielkopolski i ustalili chociażby, że no dobra, już niech będzie dla stabilizacji na okres bezkrólewia, niech tym władcą tymczasowym, tak zwanym interreksem, już będzie ten prymas. Ale również, że 6 stycznia 1573 roku odbędzie się Sejm Konwokacyjny, czyli wtedy wybiorą nowego władcę, tak? Absolutnie nie, to by było zdecydowanie za proste. Wtedy dopiero ustalą, na jakiej zasadzie nowy władca zostanie wybrany, gdzie i kiedy to nastąpi, no i jacy będą kandydaci. Fajnie było na tym sejmie konwokacyjnym, całkiem w porządku, nie licząc potężnego kwasu, jak okazało się, że Litwini, nie pytając nikogo o zdanie, puścili poselstwo do Iwana Groźnego i zaproponowali mu wystawienie jako kandydata na polski tron swojego syna. Sporo gorzkich słów poleciało, zwłaszcza ze strony Polaków, w kierunku Litwinów, chociaż wszyscy zdawali sobie sprawę, że Litwini zrobili to głównie po to, żeby zabezpieczyć granice z tamtej strony, zabezpieczyć je przed potencjalnym atakiem urażonego z jakiegoś powodu Iwana IV Groźnego. Nikomu raczej w naszej Unii nie marzył się ruski władca, no ale mogli spytać o zdanie. Zrobił się kwas, wyszło trochę nieprzyjemnie, tak czy inaczej, poza tym ustalono, co następuje. Przede wszystkim, że wybory odbędą się od 5 kwietnia 1573 roku w podwarszawskiej wsi Kamion. Czemu akurat okolice Warszawy? Bo to było względnie w centrum i oczywiście brzmi to fair, ale warto też zdać sobie sprawę z tego, że stawiało to pewną grupę w bardzo uprzywilejowanej pozycji. Bo zgromadzi się na wyborach przede wszystkim szlachta mieszkająca względnie niedaleko. No, szlachcice mieszkający na pograniczu raczej nie będą całymi hordami walić na elekcję, gdzie najpierw trzeba przejechać przez kilka dni trasę, a później jeszcze obozować przez 6 tygodni trwania sejmu elekcyjnego. Najwięcej będzie lokalnej szlachty, czyli mazowieckiej, w lwiej części katolickiej. I to sprawiło, że obozy protestancki i prawosławny miały gorszą pozycję już na starcie. Na sejmie konwokacyjnym połączono też te wszystkie lokalnie działające konfederacje w jedną dużą, Konfederację Warszawską, która miała zapewnić w kraju bezpieczeństwo do końca okresu bezkrólewia. Przede wszystkim jednak ustalono na tym sejmie konwokacyjnym, na jakich zasadach ma działać elekcja, czyli te wybory. To już jednak omówimy sobie na praktycznym przykładzie. Przenieśmy się do wspomnianej już podwarszawskiej wsi w początkach kwietnia 1573 roku. Pierwszym, co by nas zapewne uderzyło, to bark jakiegoś szlachcica, a potem drugi i kolejny, bo był straszny tłum. Na pierwszą tego typu elekcję w naszej historii miało przyjechać według niektórych szacunków 40, a może i nawet 50 tysięcy szlachciców plus służba. Łącznie około 100 tysięcy ludzi. Przekładając to na dzisiejsze realia, biorąc pod uwagę, że wtedy w Warszawie mieszkało jakieś 10 tysięcy, to tak jakby dzisiaj do stolicy Polski wbiło nagle 17 milionów osób. Waćpanowie przyjeżdżali z różnych stron, i to już samo w sobie mogło być pewnym problemem, bo tak jak i dzisiaj, już wtedy niektóre rejony się ze sobą nie lubiły. To też na pole elekcyjne wchodzono trzema bramami. Litwini jedną, Małopolanie inną, a Wielkopolanie jeszcze inną, żeby uniknąć niepotrzebnych spięć. Tak samo jak dzisiaj na mecze kibiców obu drużyn wpuszcza się różnymi bramami. Po przejściu przez bramę szlachcic udawał się do namiotu swojego województwa. Każdy wojewoda miał obowiązek postawić dla swoich taką konstrukcję. Tam panicze słuchali swojego posła, który wrócił z placu rycerskiego i szopy na polu elekcyjnym. Szopa to było takie miejsce właśnie w centrum pola elekcyjnego, gdzie obradowali senatorowie, którzy razem z tymi właśnie posłami ziemskimi wysłuchiwali kolesi reklamujących swoich kandydatów na króla, takich przedstawicieli handlowych. Jak już wysłuchali, to poseł wracał do swoich i przekazywał im, co który naobiecywał. No i zaczynała się dyskusja. Trzeba było bowiem wybrać, na którego kandydata województwo zagłosuje. Oczywiście nie trwało to krótko, powszechnie piłowano mordy, natomiast naprawdę zaskakująco rzadko, zwłaszcza przy okazji takiej imprezy politycznej, chwytano za broń. Oficjalnie to był nawet zakaz posiadania broni w czasie elekcji, no chyba że jako ozdoby, to wtedy można było mieć miecz, szablę albo sztylet. Jednak wszyscy wiedzieli, co grozi za użycie broni. Kary były potwornie surowe, można było dostać nawet karę śmierci. Temperamenty łagodził też zakaz spożywania alkoholu na polu elekcyjnym i to wszystko do kupy sprawiło, że w czasie wszystkich elekcji zginąć miały tylko dwie osoby. Sporo zamieszania w szkolnej nauce o wolnej elekcji wprowadza termin, że wybór musiał być jednogłośny. Czyli że co, że wszyscy szlachcice musieli zagłosować tak samo i dopiero wtedy dany koleżka zostawał królem? Absolutnie nie. To by było niemożliwe. Nierealna jest jakakolwiek jednomyślność w miejscu, gdzie jest kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Nie było nawet szans, żeby wszystkie województwa zagłosowały tak samo. To też polegało to na tym, że wygrywał koleżka, który zgarnął większość głosów, a wtedy te pozostałe województwa stwierdzały: dobra, to już niech będzie, i też głosowały na niego. I w ten sposób tworzyła się ta słynna jednomyślność. Także rozumiem, to jest całkiem naciągany termin. To co, koniec? Kompromisem wybierano jakiegoś gościa i już mu można było koronę na głowę zakładać? Absolutnie nie, bo jeszcze wcześniej musiał podpisać dwa bardzo ważne, że tak to ujmę, papiery, które były za każdym razem indywidualnie negocjowane. Artykuły henrykowskie i pakta konwenta. Tak, wiemy, że było w szkole, ale to naprawdę istotne, więc warto powtórzyć. A już na pewno bardzo istotne było dla ówczesnych szlachciców, którzy dzięki jednemu z tych dokumentów od pewnego momentu mogli sobie podłubać w ziemi. Oczywiście jak mieli na to ochotę, ale okej, po kolei. Te zagadkowo brzmiące pakta konwenta to były po prostu obietnice kandydatów. Na przykład Henryk Walezy obiecywał mocny sojusz z Francją i wymianę naukowców. Batory, że odzyska dla nas ziemię, które nam Moskwa zabrała. Zygmunt III Waza miał nam zbudować elegancką flotę morską. Czyli co, po prostu kiełbasa wyborcza, którą po koronacji może sobie mieć gdzieś taki władca? Absolutnie nie, bo kandydat, podpisując takie zobowiązanie, godził się z ewentualnością, że jak go nie dopełni, to może zostać legalnie odwołany.
Nie tam, tylko w teorii.
Fakt, Zygmunt floty nie zrobił, a go nie wyrzucili. Tak czy inaczej, przechodząc do artykułów henrykowskich, które wzięły swoją nazwę od Henryka Walezego, pierwszego zwycięzcy wolnej elekcji, to był potężny strzał w oba kolana, jakie władca serwował sobie już na samym początku, ale nie miał innego wyboru, bo to było nie tylko potwierdzenie tych praw, które szlachta do tej pory miała, ale też deklaracja, że żadnych nowych rzeczy władca nie będzie wprowadzał. Chyba, że to będą takie prawa, które jego pozycję osłabią, a szlachty pozycję jeszcze polepszą. To wtedy spoko. Skąd taki kretyński pomysł? Teoretycznie to był taki mechanizm, który miał pozwalać szlachcie kontrolować władcę, żeby mu do łba nie strzeliło, że teraz będzie władcą absolutnym, że będzie rządził twardą ręką, bo to mogłoby państwo pogrążyć. Jednak w praktyce oczywiście chodziło o utrzymanie silnej pozycji szlachty, a w kolejnych latach jeszcze tej pozycji wzmacnianie, bo już pierwszy władca w tych artykułach na przykład pozwolił szlachcie na czerpanie zysków z kruszców z ich ziemi. Do tej pory wszystko, co było w glebie, głębiej niż sięgał pług, należało do władcy. Pewnie się domyślacie, jak bardzo wzbogaciły się dzięki temu niektóre rody. Już pierwsze artykuły henrykowskie potężnie ograniczyły możliwości władcy, a kolejne zdecydowanie nie pomagały. Z czasem władca, z kilkoma wyjątkami oczywiście, stał się taką maskotką, której nikt w sumie nie traktował poważnie i nie ma się w zasadzie co dziwić. Bez odpowiedniej opłaty król nie mógł wyprowadzić wojska za granicę. Bez zgody Sejmu nie mógł wypowiedzieć wojny. Bez zgody Senatu nie mógł się nawet ohajtać. Jego potomkowie nie mieli prawa do dziedziczenia tronu z automatu. Nie mógł też oczywiście ustanawiać bez zgody nowych podatków. Nie ma się co dziwić, że po ustaleniu takich warunków, których lwia część zawarta była już w pierwszych artykułach henrykowskich, waćpanowie byli tacy szczęśliwi, że już bez względu na różnice wyznaniowe wspólnie usiedli do mszy kończącej elekcję. Po każdej z elekcji szlachcice czuli pewnie sporą ulgę, bo mimo wszystko nadal spora część spędzała te wielotygodniowe obrady w znacznej odległości od domu, w warunkach wcale nie tak szlacheckich, jak można by się było spodziewać. W większości wynajmowano ciasne kwatery gdzieś po wsiach w okolicy. A co z wyżywieniem? Niektórzy jadali, że tak to ujmę, na mieście, ale inni kupowali często jedzenie od handlarzy, a jeszcze inni jedli to, co przywieźli ze sobą z domu. Jeśli więc dojeżdżacie do Warszawy do pracy albo na studia i ludzie się z was śmieją, że jesteście słoiki, to możecie im śmiało odpowiadać, że to taka wasza szlachecka tradycja. System, jaki opracowano przy okazji pierwszej wolnej elekcji, funkcjonował 200 lat, przy czym oczywiście zmieniały się czasy, zmieniały się realia polityczne i bardzo ładnie to widać, jak porówna się właśnie ze sobą same wolne elekcje w niektórych aspektach. Na przykład szlachta mazowiecka, uboga z reguły szlachta mazowiecka, której, jak wiecie, było szczególnie dużo w czasie wyborów, coraz bardziej była podatna na przekupstwo. Oczywiście nie tylko waćpanowie z Mazowsza coraz częściej głosowali tak, jak im powiedziano, wręczając sakiewkę z hajsem. Czasem też nie udawało się osiągnąć tej słynnej jednomyślności i zaczynał się dosłownie wyścig dwóch kandydatów po koronę. Żebyście jednak nie odnieśli wrażenia, że tylko bezrefleksyjnie ciśniemy po wolnej elekcji. Ten system kontrolowania władcy przez szlachtę, zwłaszcza jak weźmiemy pod uwagę, co się działo w tym czasie w innych krajach, ma pewne zalety, bo władca, który ma kraj na własność, może być dla państwa zbawieniem, albo zgubą zależy wyłącznie od władcy. Co więcej, to był też czas wojen religijnych, a Konfederacja Warszawska gwarantowała wolność wyznaniową na naszych ziemiach. Wolna elekcja hamowała też wojny domowe i inne konflikty wewnętrzne, zanim te rozbujały się do takich rozmiarów, jak to miało miejsce chociażby we Francji. A zatem system wybierania i kontrolowania władcy, który swoją drogą był absolutnym światowym fenomenem, miał pewne plusy. Tylko że pewnie jest jakieś ale, co? No pewnie, bo o ile w niektórych aspektach zamiary były całkiem dobre, no to ludzka natura i brutalna polityka szybko pokazały, że teoria to jedno, a realia to zupełnie co innego. Z czasem się to wszystko potwornie rozjechało do momentu, jak wolna elekcja była już tylko farsą, no bo ciężko inaczej określić wybory władcy pod czujnym okiem obcego wojska. Nie miejmy też złudzeń, od początku wolna elekcja to była arena do walki o wpływy. Czasem ta walka była naprawdę fascynująca i kto wie, może kiedyś powstanie to House of Cards w Županach, ale nie ma takiej gwarancji, więc jeśli chcecie wiedzieć więcej o tamtych czasach, o okresie początków wolnej elekcji, to koniecznie sięgnijcie po książkę profesora Andrzeja Nowaka. Dzieje Polski, tom 5, 1572-1632. Imperium Rzeczypospolitej, którą wydaje wydawnictwo Biały Kruk. Znajdziecie tutaj nie tylko mnóstwo ekstra anegdot, ale też bardzo przystępne wytłumaczenie tych kwestii, które niby były w szkole, ale jakoś tak to wszystko było zagmatwane. To samo tyczy się oczywiście poprzednich czterech tomów, z których dowiecie się, co się działo na naszych ziemiach w wiekach poprzednich, a z tomów, które będą wydawane w przyszłości, z kolejnych części, tu raczej nikt nie spodziewa się niespodzianki i słusznie, dowiecie się, co działo się w wiekach kolejnych aż do współczesności. Link do zakupu i kod rabatowy znajdziecie w opisie naszego filmu, wbijajcie więc śmiało, a my widzimy się niedługo.